Studio Polityka.
Dzień dobry. Wypłaty 14 emerytur, brutalne ataki Donalda Tuska na rząd i zwolenników Zjednoczonej Prawicy, kolejna afera w Gdańsku, tym razem chodzi o niewinne owce, a także trwająca już pół roku wojna na Ukrainie. To tematy, które zdominowały mijający tydzień. I o nich dziś będziemy rozmawiać. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Witam gości w studiu, stałych komentatorów. Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w Polityce.pl.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panom.
Marek Formela, Gazeta Gdańska i Portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam.
I gość specjalny, Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy.
Gdańskie serce bijące w Warszawie.
O właśnie.
To jest to warszawskie serce bijące w Gdańsku.
Rozmowę Donalda Tuska z dziennikarką TVN24 jeszcze przed emisją programu można było przypadkowo obejrzeć i wysłuchać w aplikacji TVN24 Go. Słowa, które padły tuż przed wejściem na antenę, były dość mocne. Lider Platformy Obywatelskiej nie miał świadomości, że jest już nagrywany.
Świadomość, że będę musiał kandydować.
Czy co?
Że będę musiał kandydować.
Będzie musiał pan.
To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział na tej wiejsce.
Trzeba Polskę oczyścić z tego brudu, brudu materialnego i tego brudu w polskim życiu publicznym, powiedział Donald Tusk Rośnie-Odrzańskim. Mówił o oczyszczeniu Odry, ale też o ścieku w mediach publicznych.
I zatruwają nam też życie publiczne. Tak naprawdę nie tylko z rzeki zrobili ściek, ale na przykład z telewizji publicznej też zrobili ściek. Z podręczników dla dzieci chcą zrobić ściek. Chcą zatruć umysły, nie tylko wody, nie tylko powietrze, ale też umysły. I to naszym dzieciom.
Wczoraj pierwsi emeryci dostali 14. emeryturę. Jej pełna wysokość to prawie 1220 zł na rękę. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków, mówił w Radiu Gdańsk Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej.
14. emerytura to dla tych, którzy nie przekraczają limitu w kwocie 2900 zł, mają pełną wysokość najniższej emerytury, czyli na rękę 1218 zł. Jeżeli ktoś przekroczy ten limit, to jest zastosowany tak zwany mechanizm złotówka za złotówkę, czyli o ile się przekroczy, o tyle się pomniejsza. No i oczywiście jest też grupa osób, jeżeli ktoś ma emeryturę powyżej 4188 zł, to z 14 emerytury nie skorzysta.
Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Polacy wierzą, iż wolna, odbudowana ze zniszczeń Ukraina będzie się cieszyć dobrobytem w europejskiej wspólnocie. Prezydent złożył życzenia Ukraińcom z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Przypomniał, że Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy.
Dzisiaj również solidarnie stoimy przy Was, gdy Ukraina broni swej wolności, odpierając rosyjskich agresorów. Wiem, że zwyciężycie. My, Polacy, wierzymy, że wolna Ukraina, odbudowana ze zniszczeń, będzie cieszyć się dobrobytem w europejskiej wspólnocie.
Wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk powiedział, że rozpoczęcie wypłaty odszkodowań przedsiębiorcom, którzy najbardziej ucierpieli w związku z sytuacją na Odrze, będzie możliwe we wrześniu. Podkreślił, że odpowiedni projekt ustawy został przygotowany przez resorty rodziny oraz rozwoju i technologii.
Jesteśmy w stanie to już puścić jak najszybciej. Niebawem pani minister Maląg ogłosi to i w trybie szybkim zostanie przyjęte na najbliższym posiedzeniu Sejmu, tak aby już we wrześniu rozpocząć wypłatę tych przede wszystkim odszkodowań dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli.
Dwóch pracowników gdańskiego zarządu dróg i zieleni zostanie ukaranych upomnieniem po kontroli w sprawie wypasu owiec nad dopływem Motławy. Przypomnę, okazało się, że urzędnik odpowiedzialny za przetarg na wypas owiec był wspólnikiem zwycięzcy postępowania. Kolejni ukarani to kierownik działu zieleni i zastępca dyrektora do spraw przestrzeni publicznej. Według radnego miasta Gdańska Andrzeja Skiby kara nie jest adekwatna.
Czekamy na realne konsekwencje. Konsekwencje, umówmy się, poważne, nie na konsekwencje typu upomnienie czy nagana, ale dalej idące do osób, które pełnią funkcje kierownicze i dyrektorskie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni.
Studio Polityka.
Pół roku po napaści Rosji na Ukrainę i 31. rocznica odzyskania niepodległości przez Ukrainę. To były dwa jakby znaczące wydarzenia, które przypadały jednego dnia, czyli 24 sierpnia Panowie, po tym pół roku, co możemy powiedzieć o sytuacji na świecie, sytuacji w obliczu jakiej stoi cały czas Polska? Czy widzimy koniec tego konfliktu? Czy ktokolwiek dzisiaj może powiedzieć, kiedy ta wojna się skończy? Miejmy nadzieję, no i chyba celem wszystkich ludzi, którzy myślą, wszystkich przywódców państw, którzy myślą, to jest to taki cel, żeby pokonać Rosję. Czy długo będziemy się jeszcze zmagać z tym konfliktem, z Rosją, czy jednak jakieś światełko w tunelu widzimy, kiedy ono, czy kiedy ono zapłonie? Piotr Semka.
To światełko jest ustalane linią frontu. Jeżeli ta linia frontu się specjalnie nie odgina, a jednak wszyscy uznajemy, że Ukraina jest słabszym przeciwnikiem, no to to troszeczkę tak jak według doktryny Mao kiedyś mawił, że jeżeli słabszy nie przegrywa, to wygrywa. Jeżeli silniejszy nie wygrywa, to przegrywa. Więc już to jest wartością samą w sobie. Natomiast pytanie, które nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ile czasu Rosja wytrzyma presję międzynarodową. Tu Rosja ma dwie nadzieje. To znaczy, że Europa będzie się chwiać pod wpływem obaw o chłodną zimę i że poszczególne rządy w poszczególnych krajach mogą upadać wskutek niezadowolenia społecznego. W Niemczech jest paradoksalna sytuacja, w której prawicowa AfD i lewicowa Die Linke spotkają się na demonstracjach protestujących przeciwko zakończeniu przeciwko cenom, ale w tle jest proces przeciwko zakończeniu brania ropy i gazu i węgla od Rosjan. Kiedyś papież Jan XXIII, zapytany ile osób pracuje w Watykanie, odpowiedział dowcipnie: połowa. Więc jeżeli ktoś by mnie zapytał, ile krajów europejskich naprawdę chce pomóc i rozumie konsekwencje zagrożenia rosyjskiego i w związku z tym potrzebę determinacji wokół przechodzenia od ropy rosyjskiej, gazu na inne źródła energii, to powiedziałbym połowa. Najlepszy przykład. Czytaliśmy niedawno w gazecie, że Rosjanie omijają sprytnie zakaz wiz turystycznych, które na przykład wprowadza Finlandia czy kraje bałtyckie, uzyskując takie wizy w ambasadach krajów takich jak Włochy, Portugalia, Hiszpania, które są bardzo wyczulone na kwestie lobby turystycznego i które z chęcią dają komukolwiek. No i potem ktoś, mając taką wizę, sobie wjeżdża specjalnie do Helsinek i mówi, że proszę bardzo, nie macie prawa mnie zatrzymać, jadę na Majorkę albo na Wyspy Kanaryjskie. Konsekwencja, konsekwencja, jeszcze raz konsekwencja. To jest to, czego potrzebuje Europa teraz w starciu z Putinem. No i tu zawsze pojawia się pytanie, na ile konsekwentne będą wszystkie kraje Europy w tym
Niemcy trwaniu. Są na razie bardzo konsekwentne w bardzo oszczędnej co najmniej pomocy Ukrainie. Francuzi też są, chociaż mniej konsekwentni. Andrzej Potocki, w takim razie, czy Niemcy pójdą po rozum do głowy, czy jednak będą chciały robić interesy, czy w Niemczech może dojść do zamieszek i może dojść do w ogóle jakby całkowitego odcięcia się od pomocy Ukrainie na rzecz. No i generalnie no, będzie to znaczyło, że Niemcy będą po prostu wspierały Rosję, będą chciały tego, żeby oba rurociągi, może Nord Stream 1 i Nord Stream 2, zostały uruchomione. Andrzej Potocki, jak te pół roku ocenia i co widzi dalej?
Jeśli chodzi o te pół roku, to mamy do czynienia absolutnie tutaj, według tego, co Piotr powiedział, tego, co mówił przewodniczący, no może nie święty pamięci Mao, że jeżeli słabszy...
Czerwonej
pamięci, jeżeli słabszy nie przegrywa, to ten silniejszy przegrywa, którym w tym przypadku jest Rosja. W związku z tym mamy tutaj poza Niemcami jeszcze podstawowy czynnik, który rozstrzyga o tym, co się będzie tam działo na tym froncie ukraińsko-rosyjskim, to są Stany Zjednoczone, które właśnie uchwaliły
kolejną transzę pomocy
militarnej w dosyć dużej sumie. Są to specjalistyczne systemy i w tej chwili ta wojna przechodzi na pozycję wojny pozycyjnej, znaczy na formę wojny pozycyjnej, a w tej sytuacji te wyrafinowane systemy atakujące zaplecze NATO, artyleryjskie, rakietowe, no przeważają szale zwycięstwa czy szale powodzenia na stronę ukraińską. Tam co chwila eksploduje jakiś skład amunicji na tyłach rosyjskich i to już nie są żarty, o czym Rosjanie doskonale wiedzą. Natomiast co do polityki Niemiec, to ona przypomina, jest taka figura w jeździectwie, to się nazywa, a dokładnie w Woltyżerce, poczta węgierska, że jeździec stoi okrakiem na dwóch koniach i galopuje przed siebie. I taką politykę uprawiają autorzy poczty węgierskiej, czyli sami Węgrzy, i oczywiście naśladują, może nie tyle naśladują, ale również robią to Niemcy, ale w przypadku Niemiec te konie się powoli zaczynają rozjeżdżać i ten jeździec będzie musiał w pewnym momencie, jeżeli nie chce upaść na ziemię, wybrać albo przeskoczyć na jednego konia i usiąść i jechać normalnie, albo na drugiego konia usiąść i jechać normalnie. I przed takim dylematem stoją oczywiście Niemcy, oni przed tym dylematem stoją od dawna. Natomiast co oni mogą zrobić? No, z jednej strony widać trochę, że ten niemiecki jeździec, ten niemiecki rajter, on się powoli przeskakuje na tego konia właśnie amerykańskiego. To znaczy tej polityki, która jest bardziej antyrosyjska, to oczywiście bardzo wolno trwa, bo te konie się nie rozjeżdżają tak od razu, ale niemniej jednak można by taką tezę postawić. No, rząd Scholza ma bardzo dużo mu spadło poparcie, jeśli chodzi o sondaże, a po drugie, to jest najważniejsze moim zdaniem, no niestety nie wiem, czy to jakaś przywara niemiecka, czy to jest, o co z tymi Niemcami tam do końca chodzi, to jest bardziej temat dla psychologów polityki. No, kraj, który przegrał dwie wojny światowe i doprowadza i pośrednio jak gdyby bardzo pomógł do tego, żeby wybuchła trzecia wojna w Europie po tylu latach pokoju, jaki mieliśmy od czasów kapitulacji Niemiec, nomen omen, świadczy o tym, że coś tam jest nie tak z tą polityką, bowiem w interesie Niemiec, jak oni sami zresztą powtarzają, zarówno lewicy niemieckiej, jak i prawicy, to jest to, żeby ceny gazu spadły jak najszybciej. A jedynym sposobem, żeby te ceny gazu spadły, jest zakończenie konfliktów na Ukrainie. A zakończenie konfliktów na Ukrainie może nastąpić tylko wtedy, z czego sobie Niemcy nie zdają sprawy, kiedy Ruski dostanie, mówiąc kolokwialnie, po prostu łomot od Ukraińców, tak jak dostali pod Warszawą i zaraz zaczęły się po bitwie nad Niemnem negocjacje pokojowe i Rosjanie...
Można tu powiedzieć... Andrzej na konika historycznego wsiadł.
Tak. Porozumuję. I Niemcy dalej tego nie są w stanie zrozumieć. Po prostu Zachód, ten dalszy Zachód, nie mówię o Finlandii na przykład, która doskonale rozumie politykę rosyjską.
Pani premier chyba mniej.
Nie, no akurat ona doprowadza do tego, że Finlandia będzie w NATO w miarę szybko, stosunkowo szybko. Natomiast jeśli chodzi o Niemcy, to jedynym sposobem jest właśnie to, żeby Niemcy przesyłali maksimum broni Ukraińcom.
Dobrze, ale tego nie robią, panie redaktorze, na froncie. Ale tego nie robią Niemcy, jakieś pozorowane ruchy wykonują. To brakuje kul, to brakuje kół do transporterów. Już,
nie, no to wiadomo, ale ja że tylko tak, jedną rzecz.
Się pośmiać. Tylko jedną rzecz, na miejscu
eksporterów broni niemieckich, to bym teraz sobie włosy z głowy wyrywał.
No nie rwą sobie włosy.
Od pół roku niemiecki przemysł zbrojeniowy jawi się jako rupieciarnia, jako miejsce, w którym nie sposób wyprodukować normalnego czołgu. Rozpadają się śmigłowce, brak części zamiennych.
Zdaje się, że przede wszystkim
są to straty, panie Andrzeju, finansowe, panie Andrzeju, mianowicie panie polskich Andrzeju. kontrakt z Koreańczykami, a nie z...
Panie Andrzeju, tak. Dzisiaj będzie podpisany. Panie Andrzeju, zostawmy już zbrojeniówkę niemiecką, która jest na skraju zapaści. Ostatnio...
O, tam daleka droga do zapaści, już chyba, nie przesadzajmy w drugą
czołgi,
stronę.
Ja się śmieję, jest. Trzy czołgi zostały przekazane chyba Słowakom, ale... czy Czechom. Marek Formela na pewno bardzo trafnie podsumuje szczególnie to pół roku, szczególnie jeśli chodzi o nasze relacje z Niemcami i z Unią Europejską, bo profesor, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, poseł Krasnodębski bardzo mocne tezy formułuje. Ostatnio powiedział, że od strony Unii Europejskiej grozi nam bardzo mocne niebezpieczeństwo. Czy tak jest? Co pokazała ta wojna właśnie w relacjach Polski z Unią Europejską, z Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi? Marek Formela.
No tak jak Piotr powiedział, to chyba nawet nie połowa jest zaangażowana w tej chwili w Europie.
Jedna trzecia może.
Poza Watykanem są podobne proporcje, może nawet...
No słuchajcie, na 7 to po 7, stronie chyba 7, Ukraina sceptyków.
No właśnie, 7 państw Unii Europejskiej chce wprowadzenia zakazu wiz turystycznych dla Rosjan. 7 Rapcie, tylko.
No. Jest ile? 27.
A jest sporo.
27 plus państwo brukselskie, które czasami pomijamy, a które jest ważnym czynnikiem ładu europejskiego. No mi się wydaje, że strona rosyjska w tej chwili będzie czekała na długofalowe efekty deficytu energii, wzrostu cen energii, będzie po prostu realizowała tą strategię utraty poczucia bezpieczeństwa, o której Putin mówił w 2007 roku w Monachium, że poczucie, że kwestia bezpieczeństwa ma wymiar nie tylko militarny, nie tylko polityczny, ale także gospodarczy, że załamanie gospodarcze będzie naruszało więzy społeczne, więzi społeczne, spójność społeczną i że to jest ta broń, którą Putin uruchomił poza ramami operacji specjalnej, w której w tej chwili utknął. Moim zdaniem to jest czynnik, którego znaczenie powinniśmy w tej chwili zauważać.
No, na pewno Rosjanie są przygotowani na długotrwały konflikt. Tam
natomiast wracając jeszcze do
nie bardzo są przygotowani na długotrwały konflikt.
Panie Andrzeju, ale Marek Formela teraz mówi.
Wracając natomiast jeszcze do opinii profesora Krasnodębskiego, no to wydaje mi się, że patrząc na chłodno, ten sposób, ten rodzaj presji, który jest wywierany na Polskę, wykracza przecież zdecydowanie poza ramy traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i ma charakter w tej chwili opresyjny wobec jednego z państw Unii Europejskiej. To jest rzeczywiste zagrożenie, tym bardziej, że po wschodniej stronie Polska ma jednak do pola konfliktu daleko bliżej niż większość państw Unii Europejskiej.
Na tym się zatrzymamy i będziemy temat kontynuowali po krótkiej przerwie.
Studio Polityka.
I witamy państwa po przerwie. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak.
I oczywiście nasi goście, Marek Formela, Andrzej Potocki i Piotr Semka, gość specjalny.
Dzień dobry.
Gdańskie serce bijące w Warszawie. Panowie, przed przerwą rozmawialiśmy o wojnie na Ukrainie, no ale trzeba też powiedzieć parę słów na temat tego, co powiedział nomen omen papież Franciszek, który stwierdził, że zamach i śmierć córki jednego z głównych ideologów kremlowskich to jest wielkie nieszczęście, a nie wyrażał się w ten sposób o śmierci setek czy cierpieniom setek albo tysięcy ukraińskich kobiet, dziewcząt i dzieci. Panowie, jak to można skomentować, Marek Formela? Czy w ogóle warto komentować słowa papieża?
No, trzeba.
Nie wiem.
No Marek Formela nie wie,
No to ja może wezmę te gorzkie... Nie no, dla osoby pamiętającej Jana Pawła II, który potrafił nadawać dyplomacji watykańskiej ogromną rolę. Przecież wiadomo, że kiedyś Stalin złośliwie pytał, ile dywizji ma papież. Oczywiście papieże nie mieli dywizji, ale Jan Paweł II pokazał, że odpowiednia siła moralna potrafi wstrzymywać wojny. Papież patronował pojednaniu między Chile a Argentyną. Tam wisiał konflikt o granice w latach 80. Papież bardzo mądrze wspomagał walkę Solidarności. Chronił ją przed ewentualną inwazją na tyle, ile mógł w porozumieniu z Amerykanami. Więc samo pojęcie dyplomacji watykańskiej to była marka. Natomiast ta marka została roztrwoniona przez obecnego pontifexa głównie wypowiedziami, które były nieprzemyślane, spontaniczne. Jest taki dowcip w Watykanie, że sekretariat stanu zawsze drży przed jednym. Wypowiedziami papieża w samolocie, gdzie stoi między fotelami dziennikarzy i gdzie zdarzyć się może wszystko, co potem dyplomacja watykańska musi odkręcać, interpretować, bagatelizować.
No było kilka takich sytuacji nawet.
Dlatego, cóż, no można powiedzieć, że z punktu widzenia doktryny Kościoła katolickiego wypowiedzi Ojca Świętego dotyczące bieżącej polityki oczywiście nie wchodzą w zakres kanonu dogmatów, które osoby wierzące muszą przyjąć. Dlatego powiem tak troszeczkę unikowo, no, że dalej bardzo uważnie katolicy słuchają tego, co papież ma do powiedzenia w kwestii wiary, ale odkrywają, że w kwestii bieżącej polityki, no zahaczającej niestety o kwestie moralne, papież no, najdelikatniej mówiąc nie umie dobierać słów, bo jeżeli znaczy, mówiło tak... się wcześniej, że wszyscy winni są za wojnę, czyli zrównało się Rosję z Ukraińcami, a potem mówi się, że córka ideologa tej wojny jest osobą absolutnie w ogóle spoza tego konfliktu, mimo że była aktywnym politykiem, który wzywał do jak największej brutalności na Ukrainie, co oczywiście nie oznacza jakiejkolwiek pochwały dla zabójstwa tej osoby. Tylko że dramat z Rosją jest taki, jak w XIX wieku. Nie wiemy, co jest prowokacją policyjną, co jest działaniem terrorystycznym odpowiedników niegdysiejszych narodowolców czy anarchistów rosyjskich, a co jest wreszcie działaniem zagranicznym.
I co jest działaniem służb, bo przecież pamiętamy zamachy, które miały miejsce w dużych rosyjskich miastach podczas wojny czeczeńskiej. One były, te zamachy były przeprowadzane przez służby.
No więc właśnie, dlatego Rosjanie, tworząc taką szarą mgłę wokół swojej sytuacji wewnętrznej, siłą rzeczy powodują, że też tego współczucia jest mniej, nawet jeżeli ktoś może stwierdzić, że wysadzanie w powietrze kobiety jest czymś odpychającym.
Może tą mgłę rozjaśni troszeczkę Andrzej Potocki.
A przede wszystkim papież popełnił bardzo duży błąd, mianowicie wszedł na grunt taki teologiczny, twierdząc, że Duginówna była biedną dziewczyną i niewinną. Jeszcze biedną to rozumiem, bo biedna dlatego, że błądziła w swoim życiu, no to tacy ludzie są biedni rzeczywiście. Natomiast jeśli chodzi o niewinność, to tu już było, tu był największy błąd Ojca Świętego, który zresztą wytnął ambasador Ukrainy przy Watykanie, twierdząc, że to były słowa niesprawiedliwe, a błogosławieństwa Kościoła mówią jasno, tak mówi doktryna, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. I tutaj mamy do czynienia z dużą niesprawiedliwością ze strony Ojca Świętego, który reprezentuje stronę moralną sprawiedliwości. I stąd jest to całe nieszczęście. Niestety Ojciec Święty pochodzi z Argentyny i on nie bardzo wyczuwa, widać z tego, i historyczne, i obecne, teraźniejsze zawiłości europejskie. Historia Europy nie jest tak bliska, a poza tym nie jest to postać, która ma taką podbudowę intelektualną, jak jego poprzednicy, to znaczy Jan Paweł II, a nawet Benedykt.
No i Paweł VI przecież.
No i Paweł VI, oczywiście, że tak.
Bardzo wysokiej klasy
teologiem. Ale Paweł VI był Europejczykiem. Natomiast ten eksperyment Ducha Świętego z Argentyną no nie bardzo, jak widać, się udaje i raz na jakiś czas mamy bardzo niefortunne wypowiedzi Ojca Świętego. To tyle, jeśli chodzi o komentarz
na temat... Ja tylko w obronie Argentyny, to był eksperyment Ducha Świętego wobec papieża Bergoglio, a Argentynę zostawmy na boku.
No dobrze, zgadzam się tutaj z moim współrozmówcą. Natomiast jeśli chodzi o samą Duginównę, to nie jest do końca oczywiście wyjaśnione to co, ale dosyć ciekawą koncepcją jest ten ślad, który mówi, że córka Dugina była celem, a ten, kto mógł zrobić ten zamach, to nie były jastrzębie, bo te mają bardzo mocną pozycję na Kremlu, tylko właśnie przeciwnie. Jakaś grupa w FSB i w służbach, która jest przeciwna dalszemu kontynuowaniu wojny i uważa, że Rosja, żeby osiągnąć potęgę, czyli de facto cele, o których mówił Dugin, musi w tej chwili zrobić dwa kroki wstecz, przestać wojować na Ukrainie. Dziwną postacią jest tam, a przy okazji ciekawą, niejaki Nawalny, który jest Wielkorusem, a który siedzi w więzieniu i który ma tam dostęp do wszystkich możliwych komunikatorów. I być może był to sygnał właśnie tych ludzi, tej frakcji, nie tyle jastrzębie, ale właśnie zwanych gołębiani, ale Persaldo to są większe, bo są bardziej niebezpieczni dla nas, aniżeli ludzie Putina. Żeby po prostu Putin dał im święty spokój.
Dobrze, już panie redaktorze, stąd był ten ostatnie wybór. Słowo, bo Donald Tusk czeka też.
No właśnie, sporo mówiliśmy o zagranicy, trudno, żebyśmy o
Kampus
tym nie mówili.
Kampus Polska dzisiaj startuje.
Kampus Polska startuje, ale pewnie tam Donalda Tuska nie będzie. Nie wiem, czy go Rafał Trzaskowski
został zaproszony, ma być.
Zaprosił? No to pewnie będzie.
Kampus Polska,
moim zdaniem też nie.
Tylko chciałbym zaznaczyć, że niemiecka fundacja Konrada Adenauera, należąca do partii CDU, będzie w tym roku znowu jednym ze sponsorów Kampusu Polska. Jak niemieccy dziennikarze wytknęli, stała kiedyś za finansowaniem konferencji, na której właśnie prelegentem był wspomniany Aleksander Dugin, który nawoływał do mordowania Ukraińców i który mówił, że Polska to państwo fikcyjne. Jarek, oddaję ci głos.
Pieniądz nie śmierdzi.
Co z Donaldem Tuskiem?
No Donald Tusk chyba się nie zastanawia nawet, ale boi się tego, że ewentualnie może zostać członkiem polskiego parlamentu. I to jest rzecz absolutnie kuriozalna, bo przecież jako lider opozycji powinien chcieć zasiąść w tym parlamencie, a może chce kierować z tylnego fotela, jeżeli jego partyjni koledzy do parlamentu się dostaną w większej liczbie niż kandydaci Zjednoczonej Prawicy, w co na razie Polacy nie wierzą, co pokazują sondaże. Pytanie do Marka Formeli. Donald Tusk naprawdę już tak się zmęczył polityką, że chce sobie siedzieć i jak dobry wujek dawać rady wszystkim swoim kolegom, tylko i wyłącznie te rady?
No w tej roli występuje Aleksander Kwaśniewski, trudno przebić będzie Donaldowi Tuskowi. Natomiast no był patałachem na boisku i staje się teraz patałachem w polityce. Tak naprawdę powiedział tym wszystkim mieszkańcom, którzy przychodzą na spotkanie z nim, że państwo, drodzy, niepotrzebnie się trudzicie, niepotrzebnie mnie słuchacie. Wszystko, co mówię, nie ma znaczenia. Donald Tusk po prostu ogłosił, że nie jest przywódcą Platformy Obywatelskiej, nie jest przywódcą projektu, który ma dokonać.
A kim jest?
Jest rentierem politycznym, jest emigrantem ze świata polityki, która już nie istnieje. Jest politykiem anachronicznym, który się całkowicie, w mojej opinii, zamortyzował w polskiej opinii publicznej. Błąka się w tej chwili pomiędzy tweetami, które sam produkuje. Ma niedowład wskazujący, ma niedowład merytoryczny. Uniemożliwia mu to pokazanie jakiejkolwiek spójnej wizji Polski, którą chciałby przedłożyć społeczeństwu pod ocenę. Więc pozostają mu wybryki, niekiedy o charakterze jawnie chuligańskim, jak próby wyprowadzenia różnych ważnych urzędników państwowych z gabinetu, czy zapowiedź kryterium ulicznego, gdyby jego projekt, który jest kompletnie nieznany, miał przegrać kolejne wybory. Postać w gruncie rzeczy nieszczęśliwa, chybotliwa emocjonalnie i na końcu swojej kariery politycznej całkowicie zagubiona. Wnet moim zdaniem zostanie zdekapitalizowany w obrębie swojej formacji politycznej, bo to raczej Trzaskowski daje pewne nadzieje na uzyskanie lepszego wyniku. Za Trzaskowskim stoi bardzo dobry wynik w wyborach prezydenckich i pewna energia, nawet jeśli jego potknięcia w Warszawie chwilowo osłabiają jego ładny wizerunek.
Czyli co? Czyli Rafał Trzaskowski może w ramach jakiegoś, nie wiem, wewnętrznego puczu przejąć władzę w Platformie?
No tak, tylko wtrącić chciałem, bo mam takie bardzo świeże, nieoficjalne doniesienia, że Donald Tusk przybywa bardzo często ze swoimi kolegami, między innymi zdaje się z panem Marcinem Kierwińskim w tej twierdzy, czyli w siedzibie głównej Platformy Obywatelskiej w Czytelniku, i tam deliberują, podobno czuć bardzo dobre cygara. Nie wiem co jeszcze, bo tylko słyszałem o cygarach, ale są zamknięci.
A kto emerytowi zabroni? Kto
emerytowi zabroni? To się
i czasami
przyczepia.
I czasami się Donald Tusk wyłania z tej siedziby Czytelnika.
Z tego dymu
i rozlicza oczywiście. I szuka rtęci. Przepraszam za to.
Donald Tusk jednak nie pali, o ile wiem.
Ale cygarka były.
A cygara się nie wdycha.
Jednak wracając do Trzaskowskiego, no problem z Trzaskowskim jest taki, że to jest człowiek, który nie spełnia tej zasady, że na władzę się nie czeka, władzę się bierze. Miał już parę prób, w których spasował. No, przyjechał tu z Brukseli, on uchylił się od udziału w głosowaniu na przewodniczącego. Pewnie by przegrał, ale nikt nie mógł mu zarzucić, że nie próbuje przedstawić swojej wizji Platformy. Więc zawsze stosowana jest przez Tuska taka metoda, że grozi się mu Trzaskowskiemu, że nie zostanie poparty na prezydenta Warszawy, kiedy skończy się kadencja. Na razie Trzaskowski uchyla się od jakiegoś zderzenia. Moim zdaniem dobrze na tym nie wyjdzie, ponieważ już dostaje kopniaczki małe. Na przykład pojawiła się w mediach informacja, że Tusk zrobił wszystko, aby niektórzy sponsorzy nie sypali pieniędzy na kampus. Zobaczymy, jak długo będzie trwała to taka pozycja, chciałabym, a boję się ze strony Trzaskowskiego.
Ale zwróćcie panowie też uwagę, Andrzej Potocki jeszcze.
Żeby wygrać z PiS-em, to jednak trzeba mieć determinację. Nie jest to taka prosta sprawa z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej. A Trzaskowski takowej determinacji nie ma, już nieraz pokazał, że te jego, on jak gdyby nie dokańcza swoich projektów przez, że tak powiem, no, pewną wadę charakterologiczną, którą nazywa się w Polsce krótko lenistwem. Ale z drugiej strony tutaj nawet sam Donald Tusk też jakiegoś, że tak powiem, obserwując jego ostatnie działania, a szczególnie tą wypowiedź w TVN-ie nagraną pokątnie, to według sondażu Instytutu Badań Polster dla piątkowego Superekspresu, a trudno ten Superekspres nazwać gazetą propisowską, to proszę państwa, 52% Polaków nie chce na Tuska, nie chce Tuska widzieć w Sejmie. 11% w tej sprawie nie ma zdania, w związku z tym de facto
63% jest też Donald Tusk.
Donald Tusk też tam jest.
No tak, ale tak się kończą tego typu deklaracje
i
klepanie językiem i de facto mówienie prawdy. No Polacy są takim dosyć dobrodusznym narodem, bowiem 64%, liczę z tymi, którzy w tej sprawie nie mają zdania, nie chce Tuskowi psuć życia w parlamencie, do którego on po prostu czuje wstręt. No, i jak można człowieka, który tam nie chce, którego demotywuje świadomość, że będzie musiał kandydować, pchać go w to miejsce?
Dobrze, no to panie Polacy redaktorze, powiedzieli... ja panu zadam podchwytliwe pytanie. Adwokatem diabła będę, bardzo będzie podchwytliwe pytanie.
No to już cały...
Czy korzystne dla partii, dla Zjednoczonej Prawicy by było odejście Donalda Tuska, czy nie?
Czy by byłoby dobre?
Tak. To
jest pytanie w stylu, czy dobre dla Polski byłoby i dla świata odejście
Patrzmy
Putina,
na kontekst
odejście
polityczny.
Putina Patrzmy od na kontek- władzy. To jest mniej więcej tego typu pytanie.
Patrzmy na kontekst polski, na kontekst polityczny, czy to byłoby korzystne dla Zjednoczonej Prawicy, gdyby Donald Tusk, który Jakby nie pokazujesz żadnego programu, wychodzi i uderza tylko młotem w Prawo i Sprawiedliwość.
Dobra, uważam, że tak. Uważam, że byłoby to dla Prawa i Sprawiedliwości korzystne, gdyby Donald Tusk odszedł, bowiem on oprócz wielu wad, które ma, ma niestety tą, czy stety dla Platformy Obywatelskiej tę zaletę, że potrafi mobilizować ten elektorat, ten najtwardszy elektorat, a przy tym, no umówmy się, no jest pewnym graczem i jest, no chociaż też nie ma opinii wybitnego, pracowitego gościa, to w porównaniu do Trzaskowskiego jest jednak...
Piotr Semka.
Ja powiem tak, ja w tej chwili nie widzę żadnego rywala, który by miał jakąś świeżą wizję Platformy. Bo Trzaskowski jest średniakiem, chociaż oczywiście mniej budzi negatywnych emocji niż Tusk. Schetyna jest takim, też nie jest Nowalikiem.
Politykiem przeszłości.
Ja nie widzę nikogo, kto by rzucał wyzwanie Tuskowi. Naprawdę, nie ma.
Sam Tusk rzucił sobie wyzwanie, rezygnując z pracy w parlamencie.
Ale nie możemy dzisiaj mówić, że Platforma Obywatelska... Ale nie możemy dzisiaj powiedzieć, że Platforma Obywatelska dzisiaj stoi jakby na z góry przegranej pozycji, jeśli chodzi o program...
Tak naprawdę przed nami odpowiedź na pytanie, jak PiS poradzi sobie z zimą i czy PiS będzie miał jakieś hity na kampanię, które mogą jeszcze... przeciągnąć jego stronę część centrowego.
Hity to się znajdą, tylko gorzej z tą zimą.
No,
też
dobrze,
się znajdzie.
No, chyba, że Małgorzata Kidawa-Błońska zostałaby szefową Platformy Obywatelskiej. Wtedy już widzieliśmy, co się działo.
Marzenie PiSu.
No, w każdym razie, kilka lat temu Donald Tusk miał realną ocenę swojej wagi politycznej. Odmówił startu w wyborach prezydenckich, uznając, że wiele z decyzji, które podejmował, w sposób znaczący obciążają wizerunek i partii, i jego osobiście. No teraz z powodów, które być może leżą poza granicami Polski, prowadzi działalność, co do której, jak się okazuje, sam kompletnie nie jest przekonany. I to jego oświadczenie o tej zgrozie, która towarzyszy mu wraz z myślą o powrocie na wiejską do Sejmu, powinien się tym poglądem podzielić z mieszkańcami Mikołowa, którym obiecał, że będzie głosował w sprawie blokowania ustawy o rozwoju projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo skoro tak zapowiedział, znaczy, że dworował sobie z ludzkiej naiwności, ogłupiał tych ludzi, kłamał żywe oczy, bo szczerze opowiadał, co będzie robił w telewizji.
Ale ja tylko chciałbym usprawiedliwić Donalda Tuska, ponieważ był gościem bardzo takiej sympatycznej damy i mężczyźni...
Bywają szczerzy.
Szczerzy w takich momentach, to jest taka... Zawsze to kiedyś obserwowaliśmy właśnie, jak politycy zupełnie miękną w zderzeniu z Moniką Olejnik. Ja tego nigdy nie rozumiałem, bo z panią Moniką miałem parę takich czołowych zderzeń, ale są mężczyźni, którzy wobec pełnej uroku prowadzącej mówią nie zawsze tak tyle, ile by chcieli. O.
Szkoda, że ta prowadząca nie pociągnęła tematu dalej.
Za mało powiedział, czy za dużo?
Na antenie.
Piotr, za mało powiedział, czy za dużo?
I powiedział i za dużo, i za mało.
Dobrze, jeszcze jeden temat. Wróćmy tutaj do Gdańska, chociaż poniekąd dzięki osobie Donalda Tuska w tym Trójmieście byliśmy.
W Sopocie,
w Trójmieście, w Gdańsku.
Ale jest przeducha w jednym ze stawów. Być może jest tam... Nie, w Parku Regana. Może też tam rtęć jest. Może tam się Donald Tusk objawić.
Donald Tusk, być może kiedy ruszy w tą
trasę. Powrót do lokalnej polityki.
Powrót do lokalnej, kiedy wróci. Być może już wrócił do Trójmiasta, bo zazwyczaj
serce bije w Gdańsku.
W czwartek wracał, tak ten tydzień
pracy. W poniedziałek wylatywał,
może będzie szukał rtęci tutaj z lokalnymi politykami. Ale Marek Formela w dzisiejszej Gazecie Gdańskiej znalazłem taki frapujący tytuł. Posierpniowe diety, gminni milionerzy. O co chodzi, panie redaktorze? Dokładnie, bo tutaj widzę duże kwoty, nazwiska bardzo ciekawe, to miejscy, bohaterowie, prominenci, tak? To z okazji sierpnia 80, ten tekst?
No to z kilku okazji, bo tak może wyglądać Polska pod rządami Donalda Tuska, jak wygląda w tej chwili Gdańsk, czyli zamknięty krąg konsumentów władzy i pozycji finansowo-gospodarczych. Zwróćcie uwagę, że to jest cyrkulacja w obrębie tego samego niedużego zbioru nazwisk. Jeden z portali ogólnokrajowych pokazał kilkanaście osób, czy kilkadziesiąt osób sprawujących różne funkcje w gospodarce, niezwiązanych wprost z polityką, ale pracujących w spółkach Skarbu Państwa. Więc warto spojrzeć, jak to wygląda w gminie i w regionie, który jest zdominowany całkowicie przez Platformę Obywatelską. W żadnym z tych organów spółek komunalnych, samorządowych nie znajdzie się nikt, kto ma poglądy lewicowe, ceny konserwatywne, narodowe. To jest miejsce, w którym wypłaca się, jak to ładnie powiedziała pani Aleksandra Dulkiewicz, nie wynagrodzenia, tylko diety wynikające z faktu, że jest wysoka inflacja. No to jest przyszły obraz Polski. Można sobie obejrzeć, studiując kariery finansowe i kariery polityczno-gospodarcze osób z establishmentu Koalicji Obywatelskiej.
To co tutaj najciekawsze? Co jest najciekawsze w tym tekście? Jaka postać jest najciekawsza w tym tekście? No
jest
pana
wiele postaci. W wymiarze politycznym to są, przywołam słynnego ministra Dobrzańskiego, który chciał się sprawdzić w biznesie. Ministra z PSL-u, więc tutaj wiceprezydenci sprawdzają się jeden po drugim Gdańska w biznesie. Tu są działacze, którzy krążą w bezpośrednim sąsiedztwie polityków Platformy i zmieniają spółki jak rękawiczki, którzy kolekcjonują rady nadzorcze, którzy potrafią, jak jedna z dyrektorek gdańskiego urzędu, z jednej strony przygotowywać przedsiębiorstwo komunalne do sprzedaży Niemcom, a następnie przez prawie 18 lat odbierać wynagrodzenie z tytułu decyzji podjętej przez władzę Gdańska, którą sama przygotowywała. Więc jest to obraz miasta, w którym demokracja znaczy autorytaryzm.
I tutaj musimy postawić kropkę, a jeszcze tylko zachęcę do wysłuchania debaty dotyczącej powstania Solidarności Walczącej dzisiaj o godzinie 18 w Radiu Gdańsk. Bardzo dziękuję za udział w programie. Marek Formela.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Andrzej Potocki.
Warszawskie serce bijące w Gdańsku pozdrawia państwa, stali, miłego weekendu.
Stali komentatorzy i Piotr Semka.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Jarosław Popek.
Piotr Kubiak i zapraszamy za tydzień.